Nierzadko jesteśmy w codziennym postępowaniu z ludźmi w stanie przewidzieć dosyć dokładnie, jak ludzie postąpią. Co będzie im się podobało, a co nie. Nawet do pewnego stopnia przewidzieć to, co powiedzą. I z czego to wynika? No, wynika to z tego, że znamy tych ludzi. To znaczy tak, jeżeli znam kogoś dobrze, to jestem właśnie w stanie z dosyć dużym prawdopodobieństwem i poprawnością właśnie przewidzieć, co oni zrobią, co powiedzą, jak zareagują. I tu nie chodzi tylko o to, że będziemy wiedzieć na przykład, co im smakuje, jakie im się podobają ubrania, czy nie, ale jeszcze większe rzeczy jesteśmy w stanie przewidzieć. Ja myślę sobie, że tak naprawdę żony to chyba tam po kilku latach czy po kilkunastu latach małżeństwa to dużo lepiej znają swoich mężów niż mężowie swoje żony, ale przyznacie, że często można usłyszeć, gdybym cię nie znała, tak? Ale generalnie cię znam i wiem, co tobie się podoba, czy nie. No i teraz dlatego, że jesteśmy w stanie to przewidzieć, jesteśmy w stanie też przewidzieć rzeczy, które sprawią takiej osobie radość, które będą dla niej przyjemne, ale też jesteśmy w stanie zidentyfikować słowa czy działania, które będą dla takiej osoby przykre, które nie będą się takiej osobie podobać. Mówię o tym dlatego, że dzisiejszy właśnie fragment z Ewangelii Łukasza, z tego 19 rozdziału, coś, co znamy pod tytułem Przypowieści o minach, dotyczy właśnie sług, którzy albo zrobili to, co się ich Panu podobało, tego nie zrobili. I myślę sobie, że warto się przyjrzeć tej przypowieści pod takim kątem tego, do czego prowadzi nas tak naprawdę dobra, głęboka znajomość naszego Pana. Do czego prowadzą nas nasze wyobrażenia o naszym Panu. Jak to się przekłada na nasze decyzje codzienne, na naszą służbę generalnie Bogu. Zauważcie, jesteśmy w podróży z Jezusem do Jerozolimy. Znajdujemy się w Jerychu. Tuż chwilę wcześniej możemy powiedzieć, że zakończyło się wydarzenie w domu Zacheusza. Dlatego, że tutaj ewangelista mówi, że po tych słowach, które Jezus skierował, że Syn Człowieczy przyszedł, aby znaleźć i zbawić to, co zaginęło, czytamy, gdy przysłuchiwali się temu, czyli przysłuchiwali się tej rozmowie, jaką miał Jezus z Zacheuszem i Jezus mówi, i ewangelista dopowiada, opowiedział im przypowieść, gdyż był już blisko Jeruzalem, a oni uważali, że wkrótce objawi się Królestwo Boga. Tak więc mamy tutaj taki nakreślony kontekst tej przypowieści, którą Jezus podaje. Mianowicie w jakiś sposób Jezus odpowiada na wyobrażenia uczniów co do tego, kiedy nastąpi, kiedy pojawi się, kiedy zacznie się Królestwo Boże. Dlatego, że no, będąc z Jezusem, mając przekonanie, że jest On Mesjaszem, spodziewali się, zgodnie z tradycyjnym wyobrażeniem tego, co przyniesie ze sobą Mesjasz, że właśnie odnowione zostanie królestwo Judy, królestwo Izraela, tak jak to było za czasów Dawida. I doszli do przekonania, że to się stanie w momencie, kiedy dojdą do Jerozolimy, a więc już za, można powiedzieć, za 30 kilometrów, tak? Czyli już niedaleko, już niedługo nastąpi to, na co nas czekają. Spodziewali się, że będą wyzwoleni spod panowania rzymskiego i spodziewali się, że powróci ich król, czyli Mesjasz, Jezus właśnie obejmie rządy i rozpocznie się Boże Królestwo. I Jezus opowiada tę przypowieść, która dla nas brzmi bardzo zdumiewająco, powiedziałbym dla mnie może tak, w moich uszach, jak pierwszy raz, drugi raz czy trzeci raz ją czytałem, w końcu znowu ją przeczytałem, ona brzmi dosyć okrutnie brzmi. I teraz tak, to co musimy wiedzieć, to to pewną rzecz, ale przeczytam ten werset, od 12, od którego się ta przypowieść rozpoczyna. Pewien człowiek ze znakomitego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królestwo, a potem wrócić. No i jeżeli się nie zna kontekstu historycznego, to można by przyjąć, że ta przypowieść to się rozpoczyna tak trochę jak się rozpoczynają bajki. Za siedmioma górami, za siedmioma morzami, prawda? Ale tak naprawdę Jezus nawiązuje do konkretnego historycznego wydarzenia, które miało miejsce w historii narodu izraelskiego. Ono miało miejsce, jeżeli przyjmiemy, że teraz znajdujemy się w roku około 30. Niektórzy datują śmierć Jezusa na rok około 33, niektórzy na 30. Ja bardziej bym się przychylał w stronę tego 30 roku. To wydarzenia, do których się Jezus odnosi, miały miejsce w roku 4 przed naszą erą. To ile? 34 lata wcześniej, tak? Tak mniej więcej pokolenie wcześniej, można by tak zaokrąglić. I Józef Flawiusz, historyk żydowskiego pochodzenia, opisał w swoich dziełach historię Heroda Archelaosa, który odziedziczył po swoim ojcu, Herodzie Wielkim, właśnie w 4 roku przed naszą erą panowanie nad Judeą. Dlatego Herod Wielki zapisał mu to w swoim testamencie. I ciekawe są okoliczności. Tuż przed swoją śmiercią, bo Herod umarł niedługo przed Paschą, w 4 roku przed naszą erą, ale niedługo przed swoją śmiercią sprowokował rozruchy w Jerozolimie. Dlaczego? Umieścił złotego orła nad bramą wejściową do świątyni i wielu ludzi uznało to za bluźniercze i bałwochwalcze. Orzeł więc został ścięty siekierami potajemnie, po kryjomu, a Herod nakazał poszukiwania i aresztowania tych, którzy to uczynili. Znaleźli, oskarżyli i zabili 2 nauczycieli i 40 młodych ludzi. I ludzie wciąż byli wzburzeni tym, co zrobił już nieżyjący Herod w momencie, kiedy jego syn Archelaos obejmował tron, obejmował rządy. I Flawiusz opisuje właśnie, że Archelaos w momencie, kiedy obejmował swoją władzę, właśnie tuż przed Paschą, w 4 roku przed naszą erą, w czasie uroczystości miał być ubrany w białe szaty i wstępować na złoty tron. Tak jakby to miała wyglądać taka jakby koronacja. I w tym momencie wydawał się być miłym czy dobrym dla swojego narodu. Obiecał zmniejszyć podatki, wypuścić z więzienia przeciwników Heroda Wielkiego. Herod Wielki wsławił się tym, że był dość okrutnym takim władcą i wielu ludzi zabił z narodu izraelskiego. Ale właśnie oczekiwania ludu po chwili się zmieniały. Ludzie zaczęli żądać, aby Archelaos ukarał tych, którzy skazali i zabili tych 2 nauczycieli i 40 młodych. Oraz chcieli, żeby zastąpił arcykapłana, który wtedy sprawował służbę arcykapłańską, innym arcykapłanem, którego oni chcieli, żeby ten inny arcykapłan miał większą pobożność i większą czystość. Archelaos przystał na te żądania, ale już go zaczęły denerwować te żądania. Powiedział do nich też, żeby trochę wyhamowali, żeby się uspokoili, ucieszyli, że wszystko będzie dobrze, żeby poczekali, aż formalnie zostanie uznany za króla przez ówcześnie panującego cesarza Augusta. Dlatego, że w swoim testamencie Herod Wielki, on był podległym cesarza rzymskiego i napisał, że ostatecznie o tym, kto obejmie królestwo w Judei, zadecyduje cesarz. A więc w momencie, kiedy on obejmował władzę, nie był królem, ale miał być królem, jeżeli pojedzie do Rzymu i cesarz mianuje go królem. I po tych słowach wydawało się, bo to był taki jeden dzień, niedługo przed Paschą, Archelaos poszedł ucztować ze swoimi tam przyjaciółmi, znajomymi, a w Jerozolimie zaczęły się opłakiwania tych zmarłych, tych 40 młodych ludzi i tych nauczycieli. Ludzie zaczęli się gromadzić na placu świątynnym i zaczynali się burzyć, zaczynali być niebezpieczni. Archelosowi o tym powiedziano. Wysłał tam ludzi, żeby uspokoić ten tłum, żeby zapewnić, że wszystko będzie dobrze, żeby tylko poczekali, że zmiany zostaną wprowadzone, jak on wróci już z nominacją królewską z tego Rzymu. Tłum jednak nie chciał się uspokoić i zaczęli rzucać kamieniami w tych ludzi, którzy zostali wysłani przez Archelosa. I niektórzy z ludzi zostali zabici tymi kamieniami. I potem reszta wróciła z powrotem do Archelosa i powiedzieli mu, co jest. I wtedy Archelaos, to już było po północy, zdenerwował się najwidoczniej i całe wojsko, które miał do dyspozycji, wysłał na dziedziniec świątynny. Pamiętacie, że ta świątynia Heroda to była okazała wielka budowla z potężnym placem i wysłał tam całe wojsko z poleceniem spacyfikowania tego tłumu, tego rozruchu. I wtedy właśnie zginęło 3000 ludzi z tego tłumu. 3000 ludzi, tak Luzę Flawiusz opisuje, że tuż przed Paschą zginęło i też Archelaos odwołał wtedy obchody Paschę. No ale żeby było ciekawiej, bardzo szybko popłynął do Rzymu właśnie po tę nominację, by się stawić przed cesarzem, ale również pojawili się wtedy również przed cesarzem jego przeciwnicy. Między innymi jego rodzony brat, Herod Antypas, który też rościł sobie prawo do zostania królem Judei, dlatego że wcześniej Herod Wielki zmienił swój testament. No i ten Antypas myślał, że zostanie królem, ale jednak Herod Wielki zmienił testament i Archelaos miał zostać królem. A poza tym oprócz jego własnej rodziny, oprócz właśnie tego Heroda Antypasa, również pojawili się tam przedstawiciele Żydów, którzy argumentowali, że Archelaos jest okrutny, że zachowuje się jak król w momencie, kiedy nie ma władzy królewskiej, że stanowi zagrożenie, że jest niegodny tego, żeby być królem w Judei. Cesarz słuchał argumentów przeciwników i argumentów tych, którzy uważali, że Archelaos postąpił słusznie. Niejaki Nikolas z Damaszku, taki zaufany człowiek Heroda Wielkiego, dowodził, że Archelaos postąpił słusznie, zgodnie z wolą Heroda właśnie Wielkiego i że tak, jak on postąpił, jest dobrze. I cesarz ostatecznie przyznał królestwo Archelaosowi i tytuł etnarchy. Nie tytuł tetrarchy, czyli władcy takiego udzielnego, władcy króla jednej czwartej części tego pierwotnego terytorium, którym władał Herod Wielki, tylko właśnie etnarchy, takiego władcy grupy narodów. To jest tak dosłownie tłumacząc, czyli ten obszar Samarii, Judei i Idumei. Jest to według niektórych źródeł po prostu tytuł mniejszej rangi, czyli w jakiś sposób cesarz posłuchał również tych, którzy byli przeciwnikami Archelaosa. I Archelaos rządził do 6 roku naszej ery, czyli do momentu, kiedy 10 lat rządził, czyli powiedzmy w tym momencie, kiedy przestał rządzić, Jezus miał 12 lat, tak mniej więcej. Odsunięty został od władzy przez cesarza z powodu ciągnącej się niemoralności związanej z jego ożenkami, z kobietami, które się rozwodziły, żeniły, oni tam między rodziną tam się jakoś tam łączyli i rozstawali. Poza tym oskarżano go ciągle o okrucieństwa, no i ciągle Żydzi napierali na cesarza, żeby go odwołać i w końcu cesarz uległ i został Archelaos zmuszony do opuszczenia Jerozolimy i wyjechał właśnie do Galii, tereny Francji, gdzie już zmarł. Tak więc już od 6 roku naszej ery, czyli od momentu, kiedy Jezus miał właśnie owe 12 lat, nie było formalnie królestwa w Izraelu. Nie było królestwa nad Judeą, Samarią i Idumeą, tylko została wprowadzona prowincja rzymska Judea. I tymi, którzy zarządzali prowincją rzymską Judeo, to byli prefekci. Piłat, za którego czasu Jezus został skazany, był piątym z rzędu prefektem zarządzającym prowincją rzymską Judeo. A administracyjnie podlegali podlegali namiestnikowi prowincji rzymskiej Syrii. W momencie, kiedy się Jezus rodził, namiestnikiem prowincji rzymskiej Syrii był właśnie Kwiriniusz, który zarządził ten spis ludności, na który udali się Józef i Maria. A więc, kiedy Jezus opowiada tę przypowieść, czy zaczyna ją opowiadać, mówi ją do ludzi, którzy mają tę historię w pamięci. I w sytuacji, kiedy nie ma królestwa, faktycznie nie ma królestwa, bo Galilea była królestwem, tam rządził Herod Antypas, a Judea była prowincją rzymską, w której królestwa nie było po prostu. Jezus kontynuuje. Wcześniej jednak przywołał 10 swoich sług, dał im 10 min i powiedział do nich, obracajcie nimi, dopóki nie przyjdę. Jakoś zawsze kojarzyłem tę przypowieść z przypowieścią z Ewangelii Mateusza o talentach. W tamtej przypowieści o talentach jest mowa o 3 sługach, a tutaj zauważcie, jest mowa o tym, że jest 10, że jest 10 tych sług. Tak? 10? Że tych sług jest 10. No i każdy z nich dostał minę. A ile to jest mina? Mina, no, żeby nie było łatwo, źródła się rozmijają, ale generalnie większość mówi, że jest to około 3-miesięczny zarobek robotnika. Tak około 100 denarów, tak mniej więcej właśnie w 3 miesiące robotnik fizyczny mógłby tyle zarobić. Niektórzy mówią, że to nie jest 3-miesięczny zarobek, tylko miesięczny zarobek, czyli to by było trochę powyżej 0,5 kilo srebra. Czyli jeżeli patrząc na to, no to tych 10 sług wcale nie dostało jakichś wielkich pieniędzy, ale dostało polecenie, żeby tymi pieniędzmi obracać, żeby nimi obracać. No i jak można obracać? No najprościej obracać pieniędzmi to, jak mówi polskie, a może żydowskie przysłowie, lepszy gram handlu niż kilogram roboty, czyli kupić taniej, sprzedać drożej. Tak? Czyli w taki sposób można obracać pieniędzmi. W każdym razie ci słudzy nie mieli powiedziane, co dokładnie mają z tymi pieniędzmi zrobić, tylko mieli zalecenie, obracajcie nimi, dopóki nie przyjdę. Nie mieli na nie patrzeć, tylko właśnie używać je i starać się, żeby te pieniądze przyniosły zysk. No i 14 werset, czytamy dalej i zobaczcie, jak równolegle jest ta przypowieść skomponowana z tymi historycznymi wydarzeniami. Lecz obywatele jego kraju nienawidzili go. Wysłali za nim poselstwo z zawiadomieniem, że nie chcą, aby nad nimi królował. Nie chcą nad nimi królował, czyli Żydzi nie chcieli Archelosa, chociaż Archelosowi należało się to królestwo, bo testament jego ojca mu to gwarantował, to oni nie chcieli, żeby na nim królował. I wysłali poselstwo z zawiadomieniem, że nie chcą. No i teraz właśnie w 20, jeżeli to było w 4 roku, czyli 28 tak, lat, przed, jest 30 rok, czyli te 34 lata, przepraszam, mi się jakoś tak te lata plączą, ale generalnie właśnie Jezus w tym, co mówi, świadomie, myślę, że świadomie nawiązuje do tej historii, porównując i kontrastując siebie i tego Archelosa. Zobaczcie, że Żydzi nie chcieli, by Archelos panował nad nimi, chociaż należało mu się to panowanie zgodnie z testamentem jego ojca, tak samo nie chcą, by Jezus nad nimi panował, chociaż należy mu się to panowanie. Odrzucili go, czy odrzucali go do tej pory, pomimo tego, że widzieli, byli świadkami wielu jego znaków, wielu jego cudów i w Jerozolimie ma się dokonać ostateczne to odrzucenie Jezusa przez Izraelitów, w szczególności przez faryzeuszy i Sanhedryn, tych, którzy są liderami religijnymi. No i czytamy dalej, Czytamy dalej. W 15 wersecie, gdy jednak po otrzymaniu królestwa powrócił i rozkazał przywołać swoje sługi, którym powierzył pieniądze, żeby się dowiedzieć, jak każdy z nich nimi obracał. W przypowieści tylko trzej słudzy są rozliczani, chociaż, no, pamiętamy, było ich 10. I chociaż rozumieć trzeba po prostu, że reprezentują całą dziesiątkę. Jak potraktowani byli ci, którzy dobrze obracali, jak ci, którzy nic nie zrobili. To, co jest równoległe do historii Archelausa, on dostał potwierdzenie otrzymania tego tytułu etnarchy, tego władcy tego terenu, powrócił do tego terenu i królował w tym terenie i też zapisał się jako taki okrutny władca. To tutaj mamy król w przypowieści Jezusa również powraca. Zauważcie tę równoległość. Odjeżdża Pan, a wraca król. I podobnie jest z Jezusem, prawda? Czyli odchodzi na jakiś czas Pan, a powraca król. I mamy tę zapowiedź w Słowie Bożym, że Jezus powróci jako król. I uczniowie, innymi słowy, otrzymują od Jezusa obraz, że nie będzie tak, jak się spodziewają, że za chwilę w Jerozolimie dojdzie do ogłoszenia Królestwa Izraela i on, Mesjasz, zasiądzie na tronie tego królestwa, a Rzymianie zostaną pokonani. Jezus odejdzie na nieznany czas i dopiero jak powróci z tytułem królewskim. On odejdzie, królestwa nie będzie i co mają robić ci, którzy zostaną? Zobaczcie, to jest wszystko zawarte w tej przypowieści, w tym obrazie. Ci, którzy są sługami swojego Pana w tym czasie, kiedy On jest nieobecny, mają obracać minami, Jego majątkiem, tak aby kiedy wróci, miał satysfakcję, że Jego majątek urósł. Tak, w takich naszych ludzkich kategoriach. Nie? Na oczekiwania uczniów o nadejściu Królestwa Bożego, innymi słowy, Jezus odpowiada, że to jeszcze nie teraz, ale daje jednocześnie wskazanie, żeby w czasie nieobecności Jego, Jego uczniowie, Jego naśladowcy dołożyli wszelkich starań, aby dobrze się spisać po prostu. Tak jakby ich uwaga ma być nie na tym, kiedy nadejdzie Królestwo, w jakim czasie, za ile lat, w jaki sposób, tylko ich główna uwaga ma być skoncentrowana na tym, żeby oni w tym czasie czekania na Boże Królestwo okazali się wierni, lojalni, okazali się posłuszni. Żeby to się nie zmieniło w ich przypadku, w ich wydaniu. Także to było, myślę, takie tutaj wyraźne w tej przypowieści, tylko podejrzewam, że uczniowie w tym momencie, kiedy słuchali tej przypowieści, mogli jej nie rozumieć, może zrozumieli później po zmartwychwstaniu Jezusa. No i teraz Jezus kontynuuje swoją opowieść. 16 werset. Przybył pierwszy i powiedział: Panie, Twoja mina zarobiła 10 min. Odpowiedział mu: znakomicie, sługo dobry, ponieważ byłeś sumienny w tym, co drobne, otrzymasz władzę nad 10 miastami. Przyszedł drugi i oświadczył: Panie, Twoja mina przysporzyła 5 min. Temu więc odpowiedział: Ty władaj 5 miastami. Zwróćcie uwagę na to, że ci słudzy nie mówią nawet w kategoriach: Panie, mina, którą nam dałeś, tylko mówią w kategoriach: Twoja mina. Tak jakby rozumieją, że to, co dostali, nie należało do nich. Także Twoja mina przyniosła dalsze miny. Także jest to, no obaj są takim przykładem, że no, te miny przyniosły wielokrotne zyski. I nawet jeżeli wartość, zwróćcie uwagę, jaka jest reakcja tego powracającego króla. Nawet jeżeli w przypadku tego pierwszego, który zarobił 10 dalszych min, to już w sumie ma ich 11, tak? Razem z tą pierwszą, którą miał. Jeżeli to jest 30 miesięcy pracy robotnika, to nie jest to nawet w przybliżeniu porównywalne z wartością jednego miasta. A ten człowiek dostał 10 miast. Zobaczcie, jakiego rodzaju nagrodę dostał wierny, lojalny, posłuszny sługa. Ten pierwszy 10, ten drugi 5. Poza tym Myślę, że możemy się zgodzić, że nagroda, którą dostali ci dwaj słudzy, naprawdę przekraczała ich wszelkie wyobrażenia tego, co ich spotka po powrocie króla. Na pewno się nie spodziewali dostać 10 miast we władanie, czy 5 miast we władanie. Dostali wielokrotnie więcej, niż mogli sobie wyobrazić, niż się spodziewali. Poza tym zauważcie, powracający król nie zażądał od nich tych min, tych zyskanych min, żeby mu oddali zyski i nie zażądał z powrotem tej miny, tej pierwszej, którą im dał. Te miny zostały w ich ręku. Także zobaczcie, że nie chodziło tutaj tak naprawdę o to, żeby przynieśli zyski panu, bo ten pan był chciwy i chciał coraz więcej tych pieniędzy, prawda? Tylko chodziło bardziej o to, czy słudzy okażą się wierni, lojalni, posłuszni, czy wytrwają w tym słowie, które pan im polecił w momencie, kiedy od nich odchodził. Tutaj ten fragment, który na slajdzie na początku nabożeństwa wyświetliłem z właśnie podobnej przypowieści o talentach. Można sobie wyobrazić właśnie, chociaż nie jest on obecny tutaj w tej przypowieści zapisanej w Ewangelii Łukasza, ale te słowa: odpowiedział mu jego pan: znakomicie, sługo dobry i wierny, w małych rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustawię, wejdź do radości swego pana. No, trudno nie skojarzyć to z tym ostatecznym spotkaniem z Bogiem i nagrodami, które Bóg będzie rozdzielał tym, którzy właśnie okazują mu się wierni, okazali mu się w życiu wierni, posłuszni, którzy byli lojalni pomimo może wielu przeciwności, wielu zmagań, pomimo wiele cierpienia, które musieli znieść, pomimo niedogodności. Także Bóg wynagrodzi swoim sługom, wiernym uczniom wielokrotnie to wszystko, co musieli znieść, byleby się okazali po prostu wierni, byli się okazali posłuszni. No i przechodzimy do tego trzeciego. Następny przyszedł i powiedział: Panie, oto Twoja mina, którą przechowywałem w chuście. Bałem się bowiem Ciebie, ponieważ jesteś człowiekiem wymagającym, bierzesz, czego nie położyłeś i zbierasz, czego nie posiałeś. Odpowiedział mu: sługo gnuśny, osądzę Cię na podstawie Twoich słów. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem wymagającym, że biorę, czego nie położyłem, że zbieram, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie oddałeś moich pieniędzy do banku, abym po powrocie odebrał je z zyskiem? Temu nielojalnemu słudze, czy temu gnuśnemu, jak tutaj jest określony, jest poświęcone więcej miejsca niż tym dwóm dobrym razem wzięte. Zobaczcie, że fragment przedstawia takie groteskowe usprawiedliwianie się tego człowieka. Dlaczego nic nie zrobił? On mówi, że miał ważne powody, dla których nic nie zrobił z tą miną. Dałeś mi minę, to masz swoją minę, w chuście przechowałem, po prostu zrobiłem najmniej jak mogłem z tą miną, nawet jej nie zakopałem, tylko zawinąłem w chustę i teraz ją masz z powrotem. Tak? Także to oddam ci to, więc no, nie miej do mnie pretensji. Także zawinął te srebro, nie wiem, czy to może 1,5 kilo srebra była, czy jakaś inna ilość. Wiecie, srebro jest dosyć ciężkie, to nie jest duża ilość srebra, tak? Więc można zawinąć w chustę. I zobaczcie, że ten fragment jeszcze zawiera bardzo specyficzną rzecz. Zawiera w sobie wyobrażenie tego sługi o swoim panu. Co on myślał, jaki jest jego pan? Jak on postrzegał swojego pana? Że jest to człowiek, innymi słowy powiedzielibyśmy, chciwy. Że bierze tam, gdzie nie odłożył, tak? Że zbiera tam, gdzie nie posiał, że żąda dla siebie ponad normalnych jakichś zysków z kwot, które no nie mogą przynieść takich zysków, no chce jak najwięcej. Takie wyobrażenie miał ten sługa o swoim panu. I widzimy, że to jest zupełnie rozmija się z tym, czego doświadczyli ci dobrzy słudzy, ale wydaje się właśnie, że jeżeli miał takie wyobrażenie o swoim panu, no to nie chciał takiemu panu służyć, takiemu chciwcowi, takiemu no, drapieżnemu człowiekowi, który tylko chce więcej i więcej, ma dużo, ale jeszcze więcej chce, no to odda mu tą minę, niech się nie czepia. Tak? Także takie wyobrażenie miał i dlatego nic z tą miną nie zrobił. Może ten sługa mógłby powiedzieć, że no bał się, że jeżeli w jakieś biznesy się zaangażuje, to tak naprawdę w momencie powrotu pana jeszcze będzie miał stratę z tej miny. Jeszcze mniej mu zostanie niż miał na początku. No nie wiadomo, w każdym razie nie zrobił minimum nawet, które mógł, czyli nawet nie oddał tej miny do banku, żeby zarobiła odsetki. Innymi słowy, wszystko, czego nie zrobił, świadczy na jego niekorzyść. I to naprawdę nie można tego nie skojarzyć z tym sądem ostatecznym, który będzie. Człowiek jak stanie przed Bogiem, jeżeli cokolwiek będzie miał do powiedzenia, to na podstawie własnych słów zostanie osądzony. Bo ten człowiek tutaj, nawet jeżeli miał to błędne, to złe przekonanie o swoim panu, o jego charakterze, że jesteś takim panem, że żniesz tam, gdzie nie posiałeś tego, to powinien jakby ze strachu chociażby zrobić coś, żeby tego pana zadowolić, jak on wróci. A on nie zrobił nic. Jakakolwiek motywacja, argumentacja przedstawiona przez owego trzeciego sługę jawi, czy obnaża go jako człowieka gnuśnego, jako nieposłusznego, leniwego. Kogoś, komu nie zależało na tym, by działać na korzyść swojego pana, na korzyść jego majątku. Nie chciał zrobić nic, by się swemu panu przypodobać. Zobaczcie, to takie podsumowanie, proste, zwykłe. Każdy to widzi, czytając. Obojętnie, czy się bał, czy nie lubił pana, czy był egoistą, myślał o sobie, czy był zbyt zajęty swoimi sprawami. Kwestia posłuszeństwa, wierności, lojalności panu w przypadku trzeciego sługi nie istniała. Nie istniała. No i mamy końcówkę tutaj tego fragmentu, 24 i następne. Polecił tym, którzy stali obok, odbierzcie mu minę, dajcie temu, który ma 10. Oni zaś powiedzieli, panie, przecież ma już 10 min. Mówię wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, temu zaś, kto nie ma, zostanie odebrane i to, co ma. Ponadto przyprowadźcie tutaj moich wrogów, tych, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował i pozabijajcie ich w mojej obecności. W tej analogicznej przypowieści o talentach z Ewangelii Mateusza mamy opis tego, że sługa, który nie zrobił nic z powierzonym mu majątkiem, jest nazwany nieużytecznym. Nieużytecznym, to jest w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. I jego los opisują słowa, a sługę nieużytecznego wyrzućcie w ciemność na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ewangelii Łukasza podejrzewam, że można przyjąć, że los tego sługi jest taki, jak był los jego wrogów, czyli że został ścięty. I nie tylko traci to, co dostał, czyli zabrana mu została ta jedna mina, którą ma, traci życie. Traci życie. Tutaj też pojawia się to stwierdzenie, które się przewija w Ewangeliach, który ma, będzie mu dodana, temu, kto nie ma, zostanie odebrane i to, co ma. Nawet w samej Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, w 18 wersecie czytamy: uważajcie zatem, jak słuchacie, ktokolwiek bowiem ma, temu będzie dane, ktokolwiek nie ma, temu zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma. I to dość przysłowiowe jest powiedzenie. Dla naszych uszu brzmi mniej więcej tak: używaj to, co masz, albo to stracisz. I mamy takie doświadczenia. No, mówi się, no, jeżeli się nie używa mięśni, to te mięśnie zanikają. Tak? Jeżeli nie używa się zdolności mówienia jakimiś obcymi językami, no to się zapomina tych języków. Jeżeli się nie praktykuje grania na instrumencie, no to gra się coraz słabiej na takim instrumencie. No i teraz, jeżeli na przykład nie czyta się Słowa Bożego, to coraz słabiej się pamięta Boże Słowo. Staje się zamglone, Nie wiemy, gdzie to zostało powiedziane. Relacja z Bogiem między innymi wyrażana w modlitwie. Jeżeli nie dbamy o to, to to zanika. Miałeś i znika, kiedy się człowiek nie modli. Kiedy się nie słucha tego, co dociera, czyli człowiek nie robi tego, co słyszy, że powinien, to rozróżnianie między dobrym i niedobrym zanika. Coraz więcej jest dylematów, jaką podjąć decyzję. Wzrasta natomiast wtedy tolerancja dla grzechu, podatność na pokusy, podatność na kłamstwa. Te rzeczy wzrastają, a to, co dobre, zanika. Może to być naszym doświadczeniem i możemy o tym pamiętać, że jeżeli nie będziemy używali tego, co mamy, jeżeli nie zrobimy użytku z tego, co słyszymy, czy na niedzielnych kazaniach, czy czytamy w Słowie Bożym, to możemy równie dobrze stracić nawet to, co myślimy, że mamy. Bo człowiek może mieć dużo, bo może należeć do Kościoła, może być na nabożeństwach, może słyszeć, znać Ewangelię, ale jeżeli nie robi tego, co słyszy, że ma robić, to równie dobrze może stracić to, co nawet ma do tej pory. Wrogowie powracającego króla zostaną unicestwieni w jego obecności. Nie będzie dla nich królewskiego aktu łaski. No i kilka zdań na koniec. Wiemy o Bogu wystarczająco dużo, wystarczająco dokładnie, żeby wiedzieć, co spotka tych, którzy nie chcieli, by Jego Syn Jezus Chrystus panował w ich życiu. Naprawdę, wiemy to bardzo wyraźnie. Tylko czy rzeczywiście przyjmujemy to jako rzeczywistość, czy może jako właśnie taką bajkę, która za górami, za lasami, coś tam się dzieje, Jezus przypowieści opowiada, ale to jest takie abstrakcyjne, nierealne, takie mało rzeczywiste w naszym doświadczeniu. Ale wiemy, co Bóg chce. Znamy Jego wolę. On nam powiedział, mamy zapisaną czarno na białym. Po prostu Bóg oczekuje od tych, którzy są Jego uczniami, albo tak siebie chcą nazywać, wierzą. Chce, żeby takimi byli Jego uczniowie na tej ziemi. Może w uszach współczesnego człowieka nie brzmi to dobrze, tak? Bo współczesny człowiek to raczej by funkcjonował według tego, co Mickiewicz powiedział, że sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, prawda? Albo według tego, co Nietzsche powiedział. Ten filozof niemiecki, który mówi, że no, chrześcijaństwo to produkuje podległych niewolników, którzy nie są w żaden sposób aktywni, którzy nie są w stanie realizować marzeń i być ludźmi, którzy są no, takimi prężnymi, mocnymi ludźmi. I w ten sposób jakby sprowadził chrześcijaństwo do filozofii czy do takiego światopoglądu, który tworzy miernotę. Wiemy, że dla nas najlepszym, co możemy zrobić, to być podległym Chrystusowi. Być podległym Chrystusowi, słuchać Jego słów i wykonywać te słowa. Natomiast jeżeli znając Bożą wolę, mając świadomość Jego zapowiedzi, udajemy, że nie wiedzieliśmy, że myśleliśmy coś innego, to nie wystarczą takie wymówki. Nie wystarczyły temu trzeciemu słudze, nikomu nie wystarczą, kiedy przyjdzie mu stanąć przed Bogiem. I jedna rzecz, o której nie mówiłem, która jest ważna dla chrześcijan, ten, który odszedł, który ma powrócić, to nie jest Archelaos, który był okrutny dla swojego ludu, tylko to jest Zbawiciel, który z miłości dla tych, których ukochał, dał swoje życie. Ten, na którego czekamy, innymi słowy, który nam powiedział, słuszcie mi, obracajcie moimi minami, to nie jest bezwzględny, surowy dyktator, tylko ten, który nas kocha, który samego siebie wydał, abyśmy mogli żyć, który powróci, żeby nas wziąć do swej chwały. Mówię to po to, że może jakby popatrzenie na to doda nam siły, motywacji, odwagi do tego, żeby słuchać bardziej Go, żeby Mu służyć bardziej, żeby rzeczywiście starać się zrobić coś, cokolwiek, nogami, rękoma, wierszem, pieśnią, czymkolwiek, żeby to mu się spodobało, żeby to mu przyniosło radość, żeby to było dla niego przyjemne. Nagroda dla tych, co są wierni i lojalni, przekracza wszelkie wyobrażenie. Kiedy on wróci, warto zatem, nawet jeżeli świat, nawet jeżeli ci, którzy tego nie rozumieją, nazywają chrześcijan marnymi, miernotami czy niewolnikami, to warto być niewolnikiem Chrystusa. Warto jest robić to, co on mówi, żeby robić. Bo nagroda jest niewyobrażalnie wielka, ogromna dla tych, którzy okazali mu swoją wierność i lojalność. Także tych, którzy nie okazali tej wierności i lojalności, również potraktuje odpowiednio i to będzie coś, co im się nie spodoba. Dlatego, że czytając w innych miejscach Nowego Testamentu o sądzie Bożym, o losie tych, którzy zostaną odrzuceni w ciemności zewnętrznej, tam, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, czy z objawienia tam, gdzie jest piekło, wrzucone ten ogień i ta śmierć druga, to są straszne rzeczy, jakby jak się czyta porównania do tych rzeczy, że to jest nic dobrego i że to będzie nadspodziewanie złe. Tego się nikt nie spodziewa. Także jeżeli człowiek może i ma możliwość do tego, dobrze zrobi, jeżeli jak najszybciej podda swoje życie Chrystusowi. I teraz słuchajcie, chciałbym, byśmy powstali. Jeżeli ktoś z was jest tutaj, kto chciałby w tym momencie poddać swoje życie Chrystusowi, to może się modlić swoimi słowami, albo może powtarzać po mnie. Pomyślałem sobie, że wykorzystam ten moment, tę przypowieść do tego, żeby zachęcić. Jeżeli ktokolwiek tu jest na tej sali, albo ktokolwiek tego będzie słuchał, żeby pomodlił się tymi słowami. Powstańmy proszę. Możesz się pomodlić teraz, poddając swoje życie Chrystusowi. Możesz powtarzać po mnie modlitwę, a możesz modlić się swoimi słowami. Boże, chcę Ci służyć. Chcę być wiernym, lojalnym Twoim poddanym. Chcę czekać na Twój powrót z radością, z radosnym oczekiwaniem, a nie ze strachem i z niechęcią. Proszę Cię, abyś wybaczył mi moje grzechy, abyś przyjął mnie do swojego królestwa, abym mógł doświadczyć Twojej łaski, Twojego wybaczenia, Twojej dobroci, abym mógł żyć dla Twojej chwały, Panie. Prowadź mnie dalej w moim życiu, chroń mnie od złego, Panie, i trzymaj w swoim ręku aż do Twojego powrotu, aż do czasu, kiedy się spotkamy. Amen.